Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich w zborze Wulka Niedźwiecka. Planowałem dzisiaj wykład z prezentacją z komputera, ale komputer się, tak powiem, zepsuł, coś mu się stało i będzie musiała ona poczekać do następnej wizyty. Ale że wiedziałem o tej awarii dzisiaj rano wyjeżdżając, więc wziąłem także wykłady inne od razu ze sobą, które nie potrzebują prezentacji. Także nie będzie to żadna strata. Nie powiem wykładu, który potrzebuje prezentacji, bez prezentacji, bo byłaby to duża strata, ponieważ tam jest duże znaczenie dla obrazu w tym przypadku. No cóż, odłożymy to na następny raz. Zatem pierwszy temat, który chciałbym z bratem się podzielić. Ja także, właśnie powinien zacząć od pozdrowień, które przywożę wam z Chełma, z mojego rodzinnego zboru, od członków mojej rodziny. Innych zborów po wakacjach nie było. Tamtych do pierwszego półrocza nie będę się cofał, także tylko przekażę pozdrowienia od zboru lokalnego w Chełmie, z którego pochodzę. W pierwszej lekcji chciałbym, żebyśmy się zastanowili również nad czymś doskonałym. Brat, czytając Wannę, czytał o doskonałej miłości, która precz usuwa, wyrzuca bojaźń. A ja mam temat o doskonałej, ale nie miłości, tylko o doskonałej nienawiści. To siłowie, czy trzeba uczyć braci, kogokolwiek doskonałej nienawiści? Okazuje się, że może być to dla niektórych trudniejsze niż doskonała miłość, chociaż doskonała miłość oznacza także doskonałą nienawiść. I rozważymy sobie coś, co brzmi z hasła może trochę dziwnie, ale jest także częścią doskonałego charakteru i jeżeli nie rozwiniemy doskonałej nienawiści, nie będziemy mieli życia wiecznego. A jest to trudne, szczególnie dla nas, ludzi teraz niedoskonałych, bo w trakcie wykładu to wyjdzie, dlaczego jest to trudne. Nie będę może uprzedzał, żeby nie zapowiadać tego, co będzie wychodziło powoli. Chciałbym rozpocząć od cytatu biblijnego, który mówi o takiej doskonałej nienawiści, a jest to Psalm 139, wersety 21 i 22. Psalm 139, 21 i 22 werset tego psalmu. I tam czytamy. Czyż tych, którzy Cię w nienawiści mają, o Panie, nie mam w nienawiści? A ci, którzy przeciwko Tobie powstają, czyż mi nie obrzydli? Nienawidzę ich całą duszą, a mam ich za nieprzyjaciół. Jest mowa. I Dawid, psalmista, jak gdyby chwali się przed Bogiem swoją nienawiścią. I podpisuje się, że on właśnie robi tak samo, jak Bóg by zrobił. Powtórzę jeszcze raz ten psalm. Czyż tych, którzy Cię w nienawiści mają, o Panie, nie mam w nienawiści? Tak gdyby i ja nie mam w nienawiści, chciałoby się dodać, prawda? Bo Ty ich nienawidzisz, no i ja też ich mam nienawidzę razem z Tobą. A ci, którzy przeciwko Tobie powstają, czyż mi nie obrzydli? Nienawidzę ich całą duszą, a mam ich za nieprzyjaciół. Wszyscy z ludu Bożego powinni znać i posiadać uczucie doskonałej nienawiści, tak jak Dawid ją posiadał, o którym mamy powiedziane, że był mężem według serca Bożego. O jaki rodzaj nienawiści tu chodzi? I to jest nasze zadanie w tym wykładzie. Żeby móc zrozumieć słowa Dawida, co to za nienawiść, która jest zacna, którą można się nawet pochwalić przed Bogiem, że się ją posiada. Na początek chciałbym podać dwa cytaty. Jeden chrześcijańskiego autora, a drugi pogańskiego. Poganie też potrafią dobrze myśleć i rozumować, ponieważ poganin nie znający prawdy chrześcijańskiej o Jezusie ma bardzo często duży obraz po Adamie i Ewie zachowany w sobie. Czasami ma go tak dużo, że ma go więcej niż chrześcijanie. I bywają chrześcijanie, którzy pomimo swojej chrześcijańskości i znajomości praw Biblii i podstaw praw o naszym Panu, o zbawieniu, o wierze i tak dalej, potrafią być na niższym poziomie niż jeden poganin. Najpierw zacznijmy od cytatu chrześcijańskiego. Pochodzi on od Spurgeona, piszemy Spurgeon, tak podam bratesu, bo na pewno widzieliście to nazwisko. Nie każdy po angielsku będzie wiedział, jak to wygląda na piśmie, więc wolę, żeby wszyscy widzieli, bo być może ktoś już spotkał taki baptystyczny kaznodzieja, znany jako książę wśród kaznodziei. Pięknie bardzo przemawiał. Dużo literatury po sobie pozostawił. Jest bardzo dużo kazań. Na przykład skomentował bardzo wiele psalmów. Jego cytaty są bardzo zacne. Często sięga do jego różnych opracowań i przykłady takie życiowe. I między innymi z niego też pochodzi cytat pasujący do naszego tematu. Kochanie, to już jest cytat. Kochanie wszystkich dobrych ludzi jest naszym obowiązkiem. Lecz kochanie jakiegokolwiek złego człowieka, zadowolonego z samego siebie, byłoby zbrodnią. Nienawidzenie człowieka z powodu niego samego lub z powodu jakiegokolwiek zła nam wyrządzonego byłoby złem. Jezus też mówi, żeby wrogów nieprzyjaciół miłować, nawet gdy nam zło czynią. lecz nienawidzenie człowieka, ponieważ jest on nieprzyjacielem wszelkiego dobra i wrogiem wszelkiej niesprawiedliwości, jest nie mniej, nie więcej, jak po prostu obowiązkiem. Powtórzę teraz jeszcze. Nienawidzenie człowieka, ponieważ jest on nieprzyjacielem wszelkiego dobra i wrogiem wszelkiej niesprawiedliwości, jest nie mniej, nie więcej, jak po prostu obowiązkiem. Im bardziej miłujemy Boga, tym bardziej powinniśmy być oburzeni na tych, którzy odmawiają swoich uczuć. Tak ten Spurgeon, baptystyczny kanadyjski, w XIX wieku powiedział. A teraz cytat pogańskiego źródła, Cycerona. Cyceron, wiemy, rzymski mówca, on takie wygłaszał różnego rodzaju mowy, słynny jest tak zwany Filipek, który przeciwko pewnemu cesarzowi wygłasza, nawet za to życie stracił, że te Filipki wygłosił przeciwko Markowi Antoniuszowi. I ten Cyceron powiada: czy ten, kto dobrą wiarę uważa za najświętszą rzecz w życiu, może nie być wrogiem Pana, który jako kwestor to podobna jakaś funkcja, tak jak odpowiednio naszego ministra finansów, który jako kwestor pozwolił sobie na grabienie, porzucenie i zdradę? Czy ten, kto pragnie oddawać cześć nieśmiertelnym Bogom, może w jakiś sposób nie stać się wrogiem człowieka, który splądrował ich wszystkie świątynie? Oczywiście on to mówił o pogańskich, prawda, bogach. Wobec tego, skoro miał kogoś, kto splądrował świątynie bożków, które oni wyznawali, to czyż ktoś, kto tych bożków kocha, miłuje i chce im służyć, nie może być wrogiem człowieka, który tych bożków niszczył? No automatycznie, prawda? Dla niego było to oczywiste. Nasz Pan również cechował się miłością do sprawiedliwości, a jednocześnie nienawiścią do nieprawości. Zajrzyjmy do Żydów 1.9, żeby przekonać się, że tak jest, że tak było. Żydów 1.9. Umiłowałeś sprawiedliwość o naszym Panu, a nienawidziłeś nieprawości. Przecież pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich, czyli ponad więcej niż innych. Umiłowałeś, początek do nas jest ważny, umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Nasz Pan nienawidził czegoś, nieprawości. Dla nas, małych i niedoskonałych, upadłych ludzi, takie uczucia często są obce, niedoścignione. Bywa, że nawet przejawiamy przeciwne skłonności. Dlaczego? No odpowiedzią jest też to, co mamy w Biblii. Zajrzyjmy to też do psalmu 51, on jest znany nam, ale trzeba go przytoczyć przy tym temacie, bo aż się prosi. Psalm 51, a werset 7. Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. W nieprawości poczęty, w nieprawości zrodzony. I w wyniku czego? Gdzie indziej to powie Biblia, już nie będę cytował, bo to wiemy, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma ani jednego, który by miłował sprawiedliwość i nienawidził zła. Nienawidził grzechu, nienawidził tego, co jest przeciwne sprawiedliwości. Najczęściej nas, upadłych ludzi, cechuje częściowe zamiłowanie do sprawiedliwości, częściowe, co automatycznie oznacza częściową nienawiść do niesprawiedliwości. Prawda? No bo jak częściowo miłujemy sprawiedliwość, to częściowo nienawidzimy niesprawiedliwości, oburzamy się. Zwykle to wygląda w ten sposób w praktyce, że oburzamy się na niesprawiedliwość, którą widzimy, że jest popełniana gdzieś. Czy w naszym otoczeniu, w którym żyjemy. I ludzie tego świata tak samo reagują. Gdy ludzie włączą telewizor i zobaczą w telewizji różnego rodzaju łamania niesprawiedliwości, to ich oburza. Chociaż ich interes nie jest zagrożony, to ich nie dotyczy. Ale oburza ich, bo mają po Adamie wrodzone umiłowanie sprawiedliwości. Jeżeli ich osobisty interes nie jest to włączony, to oburzają się na wszelką niesprawiedliwość. Bo miłują po Adamie jeszcze zasadę sprawiedliwości jako taką. Ale gdy wchodzą ich własne interesy w grę, to wtedy zaczyna się patrzeć na te same rzeczy inaczej. I zło w wydaniu innego człowieka jest złem, jest niesprawiedliwością, oburzamy się na nie, ale w naszym własnym wydaniu już takim się dla nas nie staje. Zatem częściowo miłujemy sprawiedliwość i częściowo nienawidzimy niesprawiedliwość, ale jeżeli tak, jeżeli to jest częściowo w obydwu przypadkach, to automatycznie prawdą jest, że wciąż posiadamy częściowe zamiłowanie do niesprawiedliwości i częściową nienawiść do sprawiedliwości. I taka jest prawda. Tak nas upadek zrujnował, doprowadził, rozstroił nas. I mamy wszystko częściowo. Nawet to, co jest dobre, jest u nas częściowe. To, co jest złe, też jest częściowe. I trzeba te złe części usunąć, a te części dobre uczynić pełnią. I wtedy z jednej strony pełnia miłości rozwinięta, a po przeciwnej stronie pełna nienawiść do tego, co temu jest przeciwne. Jest to stan niepożądany, jest to stan niedoskonałości, stan upadku. Stan, w którym nie możemy zostać na zawsze. Tylko do końca naszej próby. Nowe stworzenia, które miały całą swoją próbę w tym życiu, musiały osiągnąć ten stan już w tym życiu. Inaczej nie mogłyby uzyskać życia wiecznego na jakimkolwiek poziomie, no w ich przypadku bardzo wysokim poziomie. My jeszcze nie musimy tego egzaminu zdawać, że wciąż możemy ukradkiem częściowo miłować niesprawiedliwość obok naszej częściowej miłości do sprawiedliwości, bo jeszcze nie jesteśmy na próbie do życia. Jesteśmy na próbie wiary i posłuszeństwa do bycia członkami tych dwóch klas, jakie w tej chwili Bóg jeszcze wybiera. I tutaj można się jak gdyby przemknąć jeszcze i być członkiem tej klasy, jeżeli Bóg oceni, że to, co mamy rozwinięte, odpowiada jeszcze poziomowi, który On przewidział dla członków tejże klasy. Działa tutaj efekt, zasada samolubstwa, efekt, rezultat samolubstwa, które czyni nas wrogami prawdy i sprawiedliwości, gdy tylko jest to dla nas w jakimś stopniu korzystne, dla naszego starego Adama. Czyli można powiedzieć, miłujemy sprawiedliwość i nienawidzimy niesprawiedliwości, ale tylko wtedy, gdy jest to dla niej korzystne. I na odwrót, miłuję niesprawiedliwość, niestety, i nienawidzę sprawiedliwości, także wtedy, gdy jest to dla mnie korzystne. Wtedy jestem czasami też gotowy gwałcić elementarne zasady sprawiedliwości, a co więcej, taka osoba zwykle tego nawet nie dostrzega. To tak upadek człowieka zrujnował. Uczynił go czymś takim dziwne, prawda? Dla doskonałych istot, dla Boga, dla nią, którzy się przyglądają, jest to dziwne. Bo ten sam człowiek jednego dnia jest wielkim obrońcą sprawiedliwości, słusznie się oburza na nieprawość i tak dalej, a przy innej okazji sam jest autorem tego czego. I jak patrzą na nas aniołowie, patrzą na nas Bóg, mówi, jakże rozbity jest, rozstrojony ten człowiek. Jakże jest dwulicowy. No ale Bóg jak gdyby rozumie, wie, cośmy za ulepienie, chce nas z tego stanu wyciągnąć, ale nie jest to stan pożądany. Ludzie oburzają się na niesprawiedliwość w wydaniu innych. Stają po stronie słuszności i prawdy tak długo, jak ich własny interes nie ma na tym nic do stracenia, ani nic do zyskania. Gdy jednak mogą coś z tego powodu stracić, albo mogą czegoś nie zyskać, ogromna większość jest gotowa posunąć się bardzo daleko w gołceniu prawdy i sprawiedliwości. Wyjątkiem powinien być tylko i wyłącznie lud Boży. Mówię powinien być, bo często też ludowi Bożemu też brakuje takiego podejścia, ale wyjątkiem jest, powinien być lud Boży, który zawsze powinien stać po stronie słuszności, prawdy, nawet za cenę wszelkich strat, łącznie ze stratą życia. I to jest to, czego Bóg oczekuje od swoich dzieci. Tego oczekiwał od nowych stworzeń, które były tutaj na pełnej próbie. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, chociażby nawet lęku przed śmiercią, ktoś z nowych stworzeń opowiedziałby się za nieprawdą i niesprawiedliwością, przegrywa swoją próbę. Nawet gdyby chodziło o lęk przed śmiercią, wiemy, to zagrożenie dla Piotra było, prawda, który mając perspektywę zdemaskowania jako uczeń naszego Pana, no postanowił się w pierwszym odruchu swojej ludzkiej niedoskonałej natury wyprzeć naszego Pana. Nie dziwimy mu się, on dopiero zaczynał swoją drogę. On jeszcze nawet nie był spłodzony z ducha. Prawda? To były początki jego, więc on jeszcze nie znał nawet głębi słabości ludzkiej natury. W teorii zdawało mu się, że jest bardzo mężny, odważny, silny, za naszym Panem łącznie z życiem jest gotowy oddać. No to tylko w teorii, gdy przyszło to zademonstrować, okazało się, że musi jeszcze pracować. No ale pracował. Później, ileś lat później, już nie bał się umrzeć. Po iluś latach rozwoju. Niektórzy upadli tak bardzo, że w ogóle nie odróżniają zła od dobra. Nie widzą między nimi żadnej różnicy albo większej różnicy. Usprawiedliwiają niemal wszystko, nawet najbardziej bezwstydne występki i charaktery, jakie możemy spotkać. W przeciwieństwie do Dawida nie czują obrzydzenia do zła w wykonaniu innych. Ja się w życiu spotkałem z kilkoma osobami, no tego na szczęście nie z ludu Bożego, tylko ludzi z tego świata, którzy mówiąc o różnych nieprawidłowościach, o różnym złu popełnianym przez ludzi w tym świecie, mieli dlatego zawsze jakieś usprawiedliwienie. Pewnie no, rozumieli tych ludzi, no bo sami chętnie też by korzystali. Jeżeli coś mogą skorzystać, to dlaczego nie ukraść, nie oszukać, coś nie przekręcić, prawda, żeby tylko zysk z tego jakiś mieć. No i skoro sami to robią, to chociaż dobrze, że znajdują usprawiedliwienie dla innych, ale nie jest to rzecz właściwa, takie szukanie takiego usprawiedliwienia, bo to znaczy, że taka osoba nie odróżnia dobra od zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości, prawdy od błędu. Nie ma większej różnicy, czy to będzie prawda, czy to będzie błąd, czy to będzie zło, czy będzie dobro. Ważne jest, jakie korzyści może to nam przynieść. Tu znowu się powołam na pewnego człowieka o nazwisku Adam Smith, to był szkocki myśliciel i filozof XVIII-wieczny i on bardzo nie lubił, jak to nazywał, moralnej apatii. To moralna apatia dla niego było nieodróżnianie dobra od zła, niereagowanie, kiedy działo się ogromne zło. Bo apatia oznacza takie, prawda, bezsilność albo niedziałanie. Ktoś, człowiek apatyczny to siedzi i nic nie robi. Nic go nie interesuje, nic go nie wzruszy, żeby co się działo, to zainteresowania w nim nie wzbudzi, bo on jest apatyczny. I on nazywa moralną apatią. Czyli człowiek moralnie apatyczny, nie widzi większej różnicy między złem a dobrem. Wszystko jest dla niego do wytłumaczenia. Jest tak tolerancyjny, że aż pobłażliwy. I on na pewnym przyjęciu spotkał się z człowiekiem, który właśnie mówił o różnego rodzaju złach, przekrętach takich czy innych. Dzisiaj mamy też różne podatkowe, niepodatkowe, prawda? Ludzie tego świata oszukują na prawo i na lewo. Nawet potrafią do telewizji, do mikrofonu mówić, że nic takiego nigdy nie zrobili. Jak im to udowodnią, wtedy się znikają, już nie chcą wydawać wywiadów. I on się rozmawiał z jakimś człowiekiem, który wynajdywał usprawiedliwienie dla różnych nikczemnych transakcji właśnie finansowych, ekonomicznych, które on tam przeprowadzał, inni przeprowadzali. On o tym opowiadał z entuzjazmem, jak to im się udawało oszukiwać. I on słuchał i czekał, aż ten człowiek wyjdzie. Nie odzywał się z jakiegoś powodu przy nim. A gdy ten człowiek wyszedł, to do reszty, która pozostała na sali, powiedział: teraz mogę oddychać bardziej swobodnie. Nie mogę znieść tego człowieka. On nie ma w sobie żadnego oburzenia. Bo mówiąc o złu, mówił z aprobatą. Tak samo jakby mówił o dobru. Który dobrze mógłby opowiadać coś wspaniałego. Jakie coś wspaniałego ktoś dokonał, też z entuzjazmem. No wtedy zrozumiałem, mógłby o tym opowiadać. Ale on równie dobrze opowiadał z entuzjazmem o różnych przekrętach, które inni robili, jak im się udawało, jak oni są sprytni i mądrzy. Dla innych zło jest bardzo złe tylko wtedy, gdy popełniają je inni. Dla nich ich samolubstwo nie potrafi znaleźć żadnego usprawiedliwienia. To samo zło nie jest już jednak tak bardzo złe, jeśli popełniane jest przez nich samych albo bliskich. Wtedy samolubstwo każe im na to patrzeć zupełnie inaczej. Tu szczególnie niebezpieczeństwo mamy my, rodzice, którzy mamy dzieci. Nasze dzieci często popełniają coś niewłaściwego. No i co? Rodzice, zamiast widząc zło dziecka, oczywiście nie chodzi o takie zło dziecka, które jest malutkie i nie wie jeszcze o co chodzi, prawda, coś złego zrobi. Chodzi o takie zło, kiedy dziecko już coś rozumie, ale właśnie zaczyna kombinować i rodzic, który widzi, że ona kombinuje, coś wykręca, coś przekręca, tu oszuka, tam okłamie, tam czegoś nie zrobi, co powinno było zrobić, to zamiast zwrócić uwagę takiemu dziecku i doprowadzić go do, dać mu lekcję, to jeszcze się cieszy, że sobie w życiu da radę. No z pewnością w tym życiu, gdzie dominuje szatan, da sobie radę, no bo umie i okłamie, i oszuka, i tam coś przemilczy, no i karierę robi. Potem może nawet w Sejmie wylądować, prawda, i będzie posłem. No takich w tym świecie potrzeba. Lud Boży powinien w swoich dzieciach, jak dostrzega, nie znajdować usprawiedliwienia dla takich różnych cwaniackich, że tak powiem, cudzysłowie, prawda, stylów życia i osiągania tego, co ktoś chciałby w życiu osiągnąć. Podam kilka przykładów, z którymi możemy się na co dzień spotkać. Mogą także one także zahaczyć, także o nas, prawda? My możemy w tym brać udział czynny, albo możemy być obserwatorem. Wszyscy oburzają się na przykład na handlowców, którzy nie doważają towaru, prawda? I sprzeda ciut mniej niż ten kilogram czy dwa kilogramy, za które płacimy, które zamówiliśmy, albo jak próbuje wcisnąć klientowi coś nieświeżego. No ale gdy stajemy na miejscu handlowca, my, to czy czasami nie mamy takiej ochoty potraktować naszego klienta w ten sam sposób? No, trzeba sobie zadać pytanie, prawda, czy nie? Bo to jest taka, tak zwana złota reguła powinna działać. To, bo co prowadzący zawsze mówił. We wszystkich naszych kontaktach z innymi, cokolwiek mamy do czynienia z innym człowiekiem, powinniśmy sobie jego traktować tak, jakbyśmy chcieli traktować siebie, gdybyśmy nie byli na jego miejscu. Innymi słowy, jak chcę coś komuś sprzedać, na przykład mój używany samochód, to powinienem oczekiwać takiej ceny, jaką byłbym gotowy za mój samochód zapłacić, gdybym miał kupić go od kogoś innego. Czyli jeżeli wiem o pewnych wadach mojego samochodu, to nie powinienem tych wad ukrywać przed tym człowiekiem. Tylko powinienem stosownie do tych wad, o których wiem, cenę zaproponować i tego człowieka uświadomić. Powiedzieć, że cena jest taka albo taka, ponieważ ten samochód tutaj tam, coś mu się poluzowuje, tu coś puka, a nie, jak to często ludzie robią, samochód przed sprzedażą idzie do mechanika, ten różne kleje, gnie, różne pasty naklei, pięknie wymaluje i do sprzedaży. Znaczy zboże pewien brat kupił samochód używany, który się później okazało i kupił to poprzez nie tak prywatnego człowieka, tylko poprzez jakąś tam nie, jakiegoś koncesjonera, tak? To się nazywa. Ale był używany i potem się okazało, że na dole był spawany. Z dwóch samochodów się składał ten jego samochód. Jakieś dwa samochody zostały źle potraktowane, coś się złego spotkało, ktoś te dwa zrobił w jeden, no i poszedł. I ten się nie przyznał sprzedawca, że tak właśnie to wygląda. Więc zasada złotej reguły. Powinniśmy zawsze się wstawić w miejsce drugiego człowieka. Gdy chcemy coś kupić, to powinniśmy być gotowi zapłacić taką cenę, jaką chcielibyśmy dostać za tą rzecz. I odwrotnie. Gdy coś sprzedajemy, to powinniśmy sobie się wstawić w rolę człowieka, tego kupującego, ile chcielibyśmy zapłacić za tą rzecz, którą my sprzedajemy. To jest dopiero uczciwe, to jest dopiero sprawiedliwe, to jest równa miara. Wszelkie inne rzeczy to jest każde oszustwo, jeżeli sprzedamy coś drożej niż na to zasługuje to coś, bo coś ukryliśmy i ten ktoś o tym nie wiedział i zapłacił i my się cieszymy, no to z punktu widzenia Bożego jest to kradzież. To tak jakbyśmy temu człowiekowi tą kwotę ukradli. Tą kwotę, która, no i Bóg oczywiście to widzi i w pewien sposób, w odpowiedni sposób nas na pewno potraktuje. Być może każe nam to oddać, tylko nie temu człowiekowi, tylko pozwoli na straty na innym polu, jeszcze większe niż ten zarobek, który w ten nieuczciwy sposób odzyskaliśmy. Albo sytuacja często na drogach mamy, prawda? Często kierowcy złorzeczą na pieszych, którzy chcą przejść przed ich pojazdem, bo jeszcze chcieliby przejechać, prawda? Ale jak pieszy jest, no to wtedy kierowca na pieszego, ale jak ten kierowca wysiądzie z samochodu na parkingu, go zostawi i gdzieś idzie, bo jest chwilę też pieszym, to zaraz złorzeczy na kierowców, że też nie chce jego przepuścić. Czyli dokładnie często robimy te same rzeczy, tylko zmieniają się nasze role i już nas irytują inni, którzy w jakiś sposób nam coś przeszkadzają, albo właśnie nie chcą nas przepuścić na przejściu, czy gdziekolwiek indziej. Jakże właśnie pomocną byłaby tutaj zasada złotej reguły, czyli po prostu zasada sprawiedliwości, bo złota reguła to nic innego jak zasada sprawiedliwości. Postawienie się w miejscu drugiego i spojrzenie na daną sprawę z jego punktu widzenia. Jak chcielibyśmy być potraktowani, gdybyśmy byli na jego miejscu, a on na naszym? Odwrócić sobie, zamienić. To bardzo dobrze działa, prawda? Myślę, gdy są konflikty między na przykład mężem i żoną, o konflikty może za mocne słowo, nieporozumienia, różnica opinii, zdań, prawda? To wtedy mąż z żoną mogliby sobie powyobrazić siebie w tej drugiej stronie i też by prawdopodobnie o wiele szybciej ta różnica zniknęła. Nienawiść do zła musi być jednak dokładnie, precyzyjnie namierzona. Powinna być nienawiścią do zła w tym grzeszniku, a nie do samego grzesznika. To wiemy o tym, prawda? Dlaczego jest to tak ważne, żeby w grzeszniku nienawidzić zło, a nie jego samego? Jeśli nasza nienawiść do zła popełnionego przez jakiegoś człowieka stanie się nienawiścią do tego człowieka, co w przypadku nas, upadłych ludzi, jest rzeczą normalną, bo mamy tendencję od razu, prawda? Ktoś coś złego robi, szczególnie nam, no to się nam się to nie podoba i prawdopodobnie słusznie, na dobrze, że mamy rację, i automatycznie tak samo nam się nie podoba ten człowiek, który to zło popełnił. A powinniśmy umieć odróżnić to zło od tego człowieka. Nasz Pan to potrafił robić. My często to zlewamy. I zło wyrządzone, szczególnie nam, oburzamy się na nie i oburzamy się tak samo na człowieka, który to zło popełnił. Czyli jeżeli nasza nienawiść do zła popełnionego przez kogoś, przez jakiegoś człowieka, stanie się nienawiścią do samego tego człowieka, to w sytuacji, gdy taki grzesznik, nawet bardzo może póki co oddalony od Pana i upadły i pogrążony w złu, kiedyś zawróci ze złej drogi, a przecież większość tych grzeszników albo wielu tych grzeszników kiedyś zawróci, jak nie w tym życiu, to w tysiącleciu. Zawróci z tej drogi, przyjdzie do Pana, to my możemy mieć problemy z patrzeniem na Niego inaczej. Bo my już mamy tą osobę u nas przekreśloną. I on się już zreformował, Pan już chce dać życie wieczne, a my mamy do Niego jakieś ale. Bo nie umieliśmy odróżnić zła, które on kiedyś popełniał, od Jego samego. Czyli to właśnie to, co nasz Pan. Nasz Pan widział zło i z dezaprobatą o tym złu mówił, a jednocześnie życie oddawał za tego złośnika, który tak źle czynił. I bardzo ostrymi słowy karcił zło i umierał za ludzi, którzy to zło czynili. Odróżniał te dwie rzeczy. No bo właśnie, nasz Pan miał doskonałą miłość i doskonałą nienawiść. Doskonale nienawidził to, co trzeba nienawidzieć. A nie za dużo. Często się bowiem zdarza, że dobro świadczone przez osobę, którą nie lubimy, sobie też wyobraźmy, czy tak się nie dzieje w naszym codziennym życiu, czy jakaś osoba, której nie lubimy, coś dobrego zrobi. Zdarza się, prawda? Przecież może coś dobrego zrobić ktoś, kogo my nie lubimy, osobiście nie darzymy go wielką sympatią. Przecież nieważne, czy mamy rację w tym, czy nie mamy racji, to jeżeli taka osoba, której nie bardzo lubimy, zrobi pewne dobro, to mamy skłonność widzieć to w krzywym zwierciadle, to dobro, prawda? Bo jakoś nie chcemy uznać tego, że ona zrobiła dobro, bo my jej nie lubimy, więc niemożliwe, żeby zrobiła dobro. Zaślepia nas, innymi słowy, niechęć do danej osoby. I nawet dobra rzecz wykonana, uczyniona przez taką osobę jest przez nas widziana w krzywym zwierciadle. Mamy tendencję w jakiś sposób jakieś tam ale szukać, coś tam zinterpretować, że na pewno nawet jak, no ale to nie do końca tak jest, niektórzy mają taką odzywkę, a to tak nie do końca jest, to na pewno coś innego chodziło i tak dalej. Jeśli tak jest, no to właśnie, źle o nas świadczy. Jest dowodem braku umiłowania właściwych zasad. Zasad prawdy i sprawiedliwości. Które gdybyśmy miłowali, które by były przez nas miłowane, szybko pozwoliłyby nam spojrzeć na tego człowieka przez pryzmat wartości jego obecnej postawy. Nauczyciele też mają tendencję, prawda? Uczeń nie umie raz, dwa, trzeci, dostanie dwóje, to za czwartym razem już nawet za bardzo nie chcemy dać mu wyższej oceny. już nawet ja na przykład też jestem, prawda, nożycielem i staram się z tym walczyć i mam nadzieję, że mi się udało. I zawsze mówię, że żeby nawet miał 5 w dwój, to za szóstym razem możesz dostać piątkę, prawda? Nie tylko 3, bo niektórzy jak już miały zawsze dwóje, no to nawet jak się nauczysz, to przecież na ile więcej? Tylko na 6 możesz nauczyć. No nie, dlaczego nie może ten z dwój od razu na 5? Ja nawet mówię, że nie biorę pod uwagę nigdy wcześniejszych ocen. No i odwołuję się do Biblii, prawda, żeby zwrócić uwagę. Mówię, bo co mi obchodzi, że grzesznik kiedyś grzeszył? Jeżeli grzesznik przestał grzeszyć i dzisiaj już nie grzeszy, jest dobrym człowiekiem, to dlaczego ja mam obniżyć jego dobro, które on dzisiaj świadczy, o to zło, które popełniał w przeszłości? Nie mogę uśrednić, prawda? Aha, zrobiłeś, już nie grzeszysz, już teraz postępujesz dobrze i tylko dobrze. Wobec tego twoje zło powinno być zapomniane, które robiłeś kiedyś. A ja teraz widzę, że ty się zawróciłeś, czyli na dobrej drodze, ale jednak to twoją dobrą drogę troszeczkę zniszczę, pomniejszę, ponieważ uśrednię ci twoją obecną dobrą drogę, ale cały czas to zło, które miałeś w przeszłości, też mam w pamięci, no i średnia wychodzi taka plus 3. A on już jest teraz piątkowy całkowicie. I ja w mojej praktyce nie biorę nigdy pod uwagę oceń poprzednich, tylko tą ostatnią. Jeżeli dojdzie do piątki, to ma 5, choćby 4, 2 stały wcześniej. Nie wiem, czy to jest zgodne z przepisami, nie chwalę się tym, ale taka jest moja codzienna praktyka. I oni to wiedzą i się bardzo z tego cieszą, bo przychodzą i próbują poprawić oceny, prawda, w ostatniej nawet chwili, bo wiedzą, że jaką ocenę będzie umiał, to taką dostanie na wpisie. Więc tak to działa. Często nie potrafimy dobrze ocenić dobra w innych ludziach tylko dlatego, że żywimy do nich my osobiście pewne złe uczucia. Sami jesteśmy nieczyści, niedoskonali i naszą nieczystością mierzymy często drugich. Zobaczmy, jak Paweł bardzo trafnie o tym mówi u Tytusa w pierwszym rozdziale. Tytus 1, 15 i 16. Wszystko czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie ma nic czystego, ale pokalany jest umysł ich i sumienie. Udają, że Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi i do wszelkiego dobrego uczynku nieskłonnymi. Powtórzę werset 15. Wszystko czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie ma nic czystego. Czy naprawdę nie ma nic czystego? No, są czyste rzeczy na świecie. Nawet w tym upadłym świecie są czyste, szlachetne rzeczy, które można pochwalić. Ale dla tych, którzy są sami pokalani i niewierni, nie ma nic czystego. I zaraz mamy wyjaśnienie. Tu jest ale może pewnie lepiej byłoby to dać bo. Nie ma nic czystego ale lepiej bo. Pokalany jest umysł i sumienie ich. Oni będąc sami niedoskonali, nieczyści, filtrują wszystko, z czym się spotykają, poprzez swoją nieczystość, którą mają w sobie. Nie potrafią spojrzeć na nic czystego, tak jak ta rzecz czysta na to zasługuje. Tylko swoją nieczystością plamią tą czystą rzecz, o której się zawiadują, bo im się w głowie nie mieści, żeby można było coś takiego wspaniałego zrobić, taki dobry uczynek zrobić, bo w ich pojęciu, w ich systemie wartości, w ich zwyczajach umysłowych i praktyce codziennego życia to nie występuje. Więc powiesz takiemu człowiekowi, że ktoś zachował się w bardzo piękny sposób i coś zrobił tak, o to na pewno tam podziwiło coś innego, na pewno jeszcze tam jakieś są rzeczy inne, byle tylko nie uznać, że ten ktoś coś takiego wspaniałego mógł zrobić. Ale wracamy do naszego tematu. Musimy umieć, albo jak nie umiemy, to nauczyć się, współczuć biednemu grzesznikowi pomimo jego stanu. Pomimo ewentualnych krzywd, jakie ten grzesznik w swoim grzechu i niedoskonałości może nam wyrządzić. Czy potrafimy to robić? No to właśnie pytanie. Jak potrafimy, to mamy doskonałą nienawiść i doskonałą miłość. Pewnie nie potrafimy. Pewnie odczuwamy pewien żal także do grzesznika z powodu zła, jakie wobec nas uczynił. Zobaczmy do Jana 3,16. To bardzo znany werset, ale poczytam, że Bóg potrafi nie aprobować zła, grzechu, a jednocześnie mieć pełnię miłości do grzesznika, który to ten grzech popełnia. Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To o Bogu. Zobaczmy też o Bogu Rzymian, 5 rozdział, 6-8. Rzymian 5, 6-8. Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, w odpowiednim czasie umarł za niepobożnych. Prawie nikt nie umrze za sprawiedliwego, choć być może za dobrego, ktoś, to jest tłumaczenie takie poprawione, nie tak jak w starym przykładzie, bo ono nie było właściwe. Prawie nikt nie umrze za sprawiedliwego, choć być może za dobrego, ktoś mógłby odważyć się umrzeć. Tutaj nam mamy powiedziane, że Chrystus, gdy my byliśmy jeszcze słabi, upadli, w odpowiednim czasie umarł za niepobożnych. I potem mówi, że prawie nikt nie umrze za sprawiedliwego, choć być może za dobrego, tego, który jest w pełni miłości, może ktoś by się odważył umrzeć, ale za tego, który jest na niższym poziomie niż miłość, to może umrzeć tylko ktoś taki jak nasz Pan, który potrafi wznieść się ponad zło, które widzi i potrafi miłować człowieka, który czyni zło, nie aprobując wykonywanego przez niego zła. Co ludziom jest bardzo trudno. No, z tego powodu, że są upadli, są zdeformowani, są rozchwiani. Bóg wzywa grzesznika przez Ezechiela, 18 rozdział, do tego samego. Ezechiel 18, 23. A zaż, czy ja się kocham śmierci niepobożnego, mówi panujący Pan, i zali nie raczej, aby się odwrócił od dróg swoich, aby żył. Widzimy, jak Bóg tutaj tłumaczy, że nie kocha się śmierci niepobożnego, tylko żeby się odwrócił od tego zła, żeby przestał być zły. Człowiek, kiedy ma przed sobą kogoś, kto go krzywdzi i czyni mu zło, to by go chętnie w jakiś sposób ukarał. Już nie mówię, że go by zabił, chociaż niektórzy zabijają, ale ukarać go w jakiś inny sposób. A Bóg mówi, że on się nie kocha w śmierci, czyli karze. Ludzie dobrze mógłby powiedzieć, ja się nie kocham w żadnej innej karze, ja nie chcę karać tego grzesznika za to zło. Już nie koniec, czy to będzie śmierć, czy to będzie kara chłosty, czy to kara finansowa, czy go do więzienia zamknę na miesiąc czasu, czy na rok. To nie zrobi mi żadnej przyjemności, że ja go ukarzę w dowolny sposób za zło. Mi zależy na tym, żeby on się odwrócił od tych swoich dróg. To jest właśnie postawa. A my chętnie byśmy ukarali tego, który nam krzywdę zrobił, w taki sposób, jaki jest dla nas tam dostępny, możliwy, czy słuszny, czy sprawiedliwy. Ten sam Ezechiel, werset 31 i 32. To jest ta sama myśl, które są kontynuowane. Odrzućcie od siebie wszystkie przestępstwa wasze, których żeście się dopuszczali, a uczyńcie sobie serce nowe i ducha nowego. Przedże, czyli dlaczego, bardziej po nowemu, macie umrzeć o domie izraelski. Znowu apeluję do Żydów, żeby odrzucili to złe, żeby odnowili swoje serce, swego ducha, no bo dlaczego macie umrzeć? Bo jak tego nie zrobicie, no to przyjdzie ta kara. Kara za grzech jest śmierć ostatecznie, ale to mi na tym nie zależy, tego bym bardzo nie chciał. I jeszcze 32. Albowiem ja się nie kocham w śmierci umierającego, mówi panujący Pan. Nawróćcie się wtedy, a żyć będziecie. No to jest właśnie postawa kogoś doskonałego. Kogoś doskonałego. My musimy stać się takimi samymi. Ostatecznie, gdy staniemy na próbie do życia, musimy osiągnąć ten sam poziom. Jeśli jednak Bóg będzie musiał zniszczyć, to zniszczy wszystkich, którzy czynią zło. Bo jeżeli grzesznik nie pozwoli się odseparować od grzechu, który w nim jest, no to Pan nie będzie miał innego wyjścia. Na próbie do życia, kiedy staniemy jako cała ludzkość, no to Bóg już nie będzie miał wyjścia. Jeżeli ty, grzeszniku, nie chcesz się oddzielić, tak jak ja tutaj wzywam, żebyś odszedł, oddzielił się od tego zła, bo dlaczego masz umrzeć, no to wtedy niszcząc to zło, będę musiał zniszczyć także ciebie. Bo zło i ty stajecie się jednym. Jak stop, prawda? Zlane i nie można rozdzielić tego stopu na poszczególne elementy, z których ten stop się składa. No to jeżeli taka sytuacja już będzie, no to nie będzie innego wyjścia. Zniszczenie zła pociągnie za sobą zniszczenie grzesznika, ale dopóki tylko Bóg może i dopóki jest sens, a Bóg wie chyba najlepiej, kiedy jest sens, prawda? Bo wiemy, że nawet najgorszych grzeszników w wieku tysiąclecia będzie próbował przez 100 lat. To jest ogromna ilość czasu. Takich, którzy będą odmawiali podporządkowania się nawet zewnętrznym nakazom Nowego Przymierza, Bóg przez 100 lat będzie do tego zachęcał. O właśnie małymi, drobnymi karami. Takimi nie śmiertelnymi, prawda? Bo by nie mogli skorzystać z tej kary. Bo kara, która kończy się śmiercią, no, kończy egzystencję tego grzesznika. Ale jak wiemy, prawda, ta laska żelazna będzie uderzała na tyle boleśnie, żeby było poczuć ten ból, ale na tyle delikatnie, żeby nie zabić. I w ten sposób będą zachęcani aż 100 lat, więc prawdopodobnie, jeżeli ktoś przez 100 lat tak zachęcany uderzeniami laski żelaznej nie podejmie próby oddzielenia się od zła, które w nim jest, to prawdopodobnie, gdyby Bóg przedłużył to o 100 lat, 200, 500, 1000, to byś też by tego nie zrobił, bo i wtedy Bóg uznaje, że w tym razie dalsze próby są bezcelowe. Jest coś takiego jak krystalizacja w złu. Jest coś takiego jak krystalizacja w dobru. Często mówimy o krystalizacji charakteru nowych stworzeń jako ostatni etap ich rozwoju. Czyli krystalizacja to osiągnięcie stanu niezmiennego. Czyli bez względu na sytuację, w której ktoś się znajdzie, osoba o skrystalizowanym charakterze zachowa się dokładnie tak, jak powinna się zachować. Tylko niestety ta krystalizacja może być równie dobrze pozytywna, jak i negatywna. Jeżeli ktoś się skrystalizuje w złym charakterze, to też bez względu na sytuację, w której go postawimy, on się nie zachowa inaczej, tylko tak, jak jego skrystalizowany, niestety w złu charakter mu podyktuje, czyli nie ma nadziei. Nie ma nadziei. Inaczej obrazowo można to jak jeszcze pokazać. że doświadczenia, które należałoby temu człowiekowi dać, żeby go zreformowały, muszą być tak silne, tak intensywne, że one go zniszczą. No to ten najnowszy, bo już doszedł do takiego stanu, że nie, on jest skrystalizowany w złu, że się nie oddzieli tego brudu od szat, które ma na sobie. Ja mam kilka wykładów, jeszcze nie wiem, co, jaki powiem drugi, ale jak teraz o tym powiedziałem, to myślę, że ten drugi dopasuje do tego wątku i powiem, już wiem, który powiem wykład. A nie zadę tematu, żeby było zawsze ciekawiej po przerwie usłyszeć. Ale z czterech, które mam przy sobie dodatkowych, to już wiem, który wybiorę. No właśnie, będzie akurat ładnie się nam zazębiało. Zobaczmy, że w psalmie 37:10, mówię, wracam do tego wątku, bo taką dygresję zrobiłem o krystalizacji w złu i w dobru. Wracam do mojego wątku, a tym wątkiem było to, że Bóg, jak już będzie musiał zniszczyć grzesznika, ponieważ on się nie będzie chciał oddzielić od grzechu, który sobie nosi, to to uczyni. I zobaczmy, jak psalm 37:10 o tym mówi. Po małej chwili już nie ma niezbożnika. Spojrzysz na miejsce jego, ale go nie ma. Po małej chwili. Ten czas, kiedy niezbożnik będzie mógł być niezbożny, nazywany jest małą chwilą, no bo Bóg wie, cóż to jest nawet życie obecne, czy to wieku tysiąclecia wobec wieczności, która nie ma końca. Więc psalmista podaje, że czas, kiedy niezbożnik, bo może niezbożnie postępować, a Bóg to toleruje, Bóg milczy, jest małą chwilą. Że Bóg na długi czas, no nawet gdybyśmy wzięli całe 6 tysięcy lat, prawda, jakie ludzkość żyje w upadku, to wobec wieczności jest nic. No, a żaden człowiek nie żyje przez te tysiące lat i tak. Więc Bóg uczyni, bo zniszczy. Po małej chwili już nie ma niezbożnika, spojrzysz na miejsce jego, ale go już nie ma. I Bóg uczyni to także w wyniku swojej doskonałej nienawiści do zła, która u każdej doskonałej istoty jest nieodłącznym towarzyszem miłości. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że Barusel kiedyś napisał, to parauzyjna myśl dla Tarusela, że gdyby podstawą boskiego charakteru była miłość, świat byłby bardzo zły. Dziwne, prawda? Wydawać by się było, bo podstawą boskiego charakteru jest sprawiedliwość, a nie miłość. Miłość jest największa w boskim charakterze, ale nie jest podstawą. Ktoś powie, to dlaczego największa zaleta czy łaska nie jest podstawą? No ona jest największa, dlatego że może dokonać rzeczy takich, których sprawiedliwość by nie dokonała. Sprawiedliwość nigdy by na przykład Boga nie pobudzała do tego, żeby odkupił upadłego człowieka przez danie okupu w postaci naszego Pana. Sprawiedliwość na to nie stać. No ale Bóg ma także miłość. I ona w swojej wielkości wymyśliła. Pobudzała mądrość do tego, żeby mądrość wymyśliła, bo miłość też nie wymyśla. To tak mniej więcej działa, dlatego mówimy o te cztery główne przymioty boskiego charakteru. Potem możemy je podzielić na siedem i potem na całą tą resztę. A to działa w ten sposób, że miłość to jest tak ogromna, pobudza Boga do tego, jego mądrość pobudza, żeby myślał nad sposobami uratowania tego człowieka, bo miłość by wszystko zrobiła. Miłość by wybaczyła człowiekowi największy grzech. Adamowi i Ewie by następnego dnia wybaczyła, gdyby tylko przeprosili, to by wybaczyła to, że zjedli owoc, którego nie powinni byli jeść. Miłość by to zrobiła. Ale sprawiedliwość jest podstawa. Wielka miłość by to wybaczyła, ale wielka miłość nie może gwałcić sprawiedliwości, bo podstawą, gdy pamiętamy ubłagania, prawda, ta krew na dole, i ta miłość, chociaż jest wielka, musi patrzeć na sprawiedliwość, co ona na to. Bo ona sama jako taka, no to by tak zrobiła. Nasze rozchwianie charakteru właśnie, tutaj widzimy to rozchwianie. My często z powodu tego, że kierujemy się miłością i tylko miłością, robimy bardzo dużo zła. Bo w ramach miłości na przykład użalamy się nad kimś, kto nie zasługuje na to, żeby się nad nim użalić. Ale my nie patrzymy na to, po prostu użalamy się, ale ten ktoś może właśnie potrzebuje tak surowego potraktowania. Przez na przykład, może weźmy sobie sytuację, jest małżeństwo, mąż i żona, żona uważa, że jest przez męża krzywdzona, no przyjdzie do siostry albo do brata na zebraniu, się pożali, że mąż mnie źle traktuje, nie pozwala mi na to, na tamto, no to ten brat albo siostra posłucha, a tak, tego, no to już użali się, już jej pomaga. Już jej pomaga zamiast tego męża. Pomagając jej, dodaje jej, zamiast ją zachęcać do tego, żeby z tym mężem znalazła wspólny język, no to pomagając jej, szykuje ją ich na konfrontację. Bo jak damy komuś pomocnika, no to w ten sposób mówi, o, oczywiście czuje lepiej, zmocniona, tak, tego to się bardziej poopowiada, już temu mężowi powyskuje jeszcze bardziej, no i się zamiast pogodzić ewentualnie i znaleźć wspólne, no to ma pomocników i ci pomocnicy dobrze chcieli. Ale nie zgodnie, bo nie poczęli na zasadę sprawiedliwości. Chcesz pomóc żonie lub mężowi w ich problemach, pomóż jednemu i drugiemu jednocześnie. Nigdy nie pomagaj jednej stronie, bo wtedy jedna strona jest buntowana przeciwko drugiej. I to przez ciebie. Bo ty taki dobry jesteś podobno. No ale to jest niesprawiedliwe. Bo ty wtedy naruszasz dobro tego współmałżonka. Chcesz pomóc? Zapytaj jednego i drugiego, czy sobie życzą. Możesz do nich pójść, możesz im tłumaczyć, jakby chcieli. Nie pomagaj nigdy jednej stronie, bo to niesprawiedliwe. Bo wtedy druga strona na tym jest skrzywdzona. A niesprawiedliwy sposób nigdy się niczego dobrego nie osiągnie. Nawet jak się kierujemy miłością. I podobnie byłoby u Boga. Gdyby miłość była podstawą. Miłość chce człowiekowi wybaczyć, bo człowiek zgrzeszył, ale pokutuje. Więc miłość patrzy na podstawę, ona też jest, ona jest miłą podstawą, no mówi, mogę robić, podstawa się zgadza, miłość się zgadza, przebaczam. No i co by się stało z człowiekiem, którego grzechy byłyby przebaczane za każdym razem, kiedy on by pożałował, bo o Boże, przepraszam, wybacz. Ten człowiek grzeszyłby za chwilę ponownie. Gdyby chciałby go ukarać, bo mówi, no znowu grzeszysz, no to znowu przepraszam, miłość znowu wybacza. I człowiek grzeszy i tak bez końca. A sprawiedliwość mówi, że nie. Owszem, mogę ci wybaczyć, ale podejmujesz reformę. A jeżeli zgrzeszysz tak bardzo, że musisz za to umrzeć, jednak reforma ci nie pomoże, no to może mądrość wymyśli coś, żeby i na to zaradzić. No i mądrość wymyśliła, okup. Śmierć innego umrze za innego, bo zgrzeszył tak bardzo, że musi umrzeć. Żadne chłosty nie pomogą. Jeżeli pomoże kara w postaci chłosty, odosobnienia, izolacji, wstrzymanie pokarmu, odcięcie od internetu, zabranie komputera czy telewizora, dobrze, to Bóg by taką karę zastosował, jeżeli ona by zgodnie z sprawiedliwością wystarczała. Upadli aniołowie na przykład nie otrzymują, prawda? Jak wiemy, nie otrzymali śmierci za swój grzech. I w ich przypadku Bóg ukarał ich izolacją od siebie, odtrąceniem, prawda? I są pod chmurą, pod kontrolą szatana i to jest ich kara. I teraz zależnie, jak po tej karze się zachowają, czy wyciągną wnioski właściwe, czy też nie, to jak wiemy, w Ewangelii Epifanii w tej chwili przebiega ich rozdzielenie na tych, którzy pokutują i chcą do Boga powrócić. Bóg to widzi i już szykuje ich, że da im pomoc dla klas duchowych w tysiącleciu, żeby im pomagali w ramach swojej dowodu, że pokutują i żałują, a ci niepokutujący idą w drugą stronę, prawda, przy szatanie, do związania razem z nim, kiedy nowe przymierze zacznie obowiązywać. Ale że podstawą boskiego charakteru na szczęście jest sprawiedliwość, sprawiedliwość blokuje różne działania i nawet miłości nie pozwala lecieć bez ograniczeń. No i rzeczywiście, słowa brata Russella, chociaż mogą brzmieć bardzo ostro, są bardzo, bardzo prawdziwe. Gdyby podstawą boskiego tronu była miłość, świat byłby pełen zła. Ale podstawą boskiego tronu jest sprawiedliwość. Nie największa, bo nie stać ją na takie rzeczy, na jakie stać miłość, ale podstawa. Wracamy znowu do tematu, bo znowu była dygresja. My przed dygresją mówiliśmy o tym, że Bóg, musząc zniszczyć grzesznika, gdy ten nie da się oddzielić od grzechu, uczyni to. Gdy ten stanie na próbie i w jego tysiąclecia nie będzie chciał się oddzielić od zła, które w sobie nosi. My na szczęście nie będziemy musieli nikogo niszczyć. Bóg zrobi to sam. Ale będziemy musieli w związku z tym zniszczeniem innych coś zrobić. Co? Zaakceptować to. Czy to będzie łatwe? Dla doskonałych charakterów nie. A dzisiaj byłoby to łatwe dla nas? Gdyby Bóg chciał ukarać śmiercią i to wieczną naszych członków rodzin, łatwo by się nam było pogodzić? Myślę, że nie. Bo dzisiaj nie jesteśmy jeszcze doskonali. Ale będziemy musieli to zrobić w tysiącleciu. Czy liczymy, że wszystkie nasze rodziny, jak którzy jesteśmy, albo szerzej, to wszyscy do Królestwa wejdą do... Oby tak było. Oby tak było, ale wiem, jestem pewien, że będzie wiele przypadków, że rodziny, obecne rodziny, one już nie będą wtedy rodzinami, to oczywiście prawda, no ale pamięć przecież pozostaje. Będziemy wiedzieli, kim te osoby były. I mimo to mamy ich nie żałować. No, i taka doskonałość jeszcze przed nami do wyrobienia, żeby spojrzeć na śmierć, którą Bóg wymierzy grzesznikowi, co będzie dowodem, że grzesznik nie chciał się oddzielić od grzechu. Co będzie dowodem, że grzesznik nie zasługuje na życie. Że mu należy się śmierć i tylko śmierć. I że trzeba nienawidzić tego grzesznika. Czuć do niego obrzydzenie. A to przecież było nasze dziecko, nasz mąż, nasza córka, nasz ojciec, nasza matka w tym życiu. To, że tak będziemy musieli zrobić i ci doskonali z nas zrobią, widać u Izajasza 66. To możemy zmierzyć, jeszcze jedna brakuje do rozwoju, czy bylibyśmy, kiedy dojdziemy do takiego stanu. Chyba jeszcze w tej chwili nam coś brakuje. Izajasz 66 rozdział, werset 24. Izajasz 66, 24. I wyjdą, a oglądają trupy ludzi. Jakich ludzi? Tych, którzy wystąpili przeciwko mnie. Albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie, i będą obrzydliwością wszelkiemu ciału. Wyjdą i oglądają trupy ludzi. Jesteśmy po małym okresie. To jest werset, mówi o sytuacji po małym okresie, kiedy Bóg zakończy próbę ludzkości i owce i kozy zostaną oddzielone. Mało tego, kozły zostaną zniszczone. Czyli te wojska faraona, biorąc pod uwagę inny typ, zostaną zalane wodami. Te wody to procesy, które śmierci, które ich ogarną, pozwolą przejść owcom na drugą stronę, Izraelowi, Izrael pokazuje owce, wody by zostały jak mur po lewej i po prawej stronie i krzywdy nie zrobią, czyli która śmierć nie zrobi krzywdy żadnej wiernej istocie, żadnej owcy wieku tysiąclecia, ale gdy swoją drogą posłuszeństwa będą chciały przechodzić kozły, myśląc, że to, co one robią, to się Bogu podoba i to jest zgodne z Jego wolą, bo one właśnie tak uważają, że trzeba postępować, to kiedy one wyjdą na swoją drogę posłuszeństwa, to tam spotkają śmierć. W typie to niby ta sama droga, prawda? Ale to już jest inna droga. Bo ta pierwsza droga, kiedy szedł Izrael, to droga posłuszeństwa, która rzeczywiście jest drogą posłuszeństwa i Bóg się z nią utożsamia, a gdy wojska egipskie wchodzą, też niby tą samą drogę w typie, to już to jest droga ich droga posłuszeństwa. Oni tej prawdziwej nie widzieli. Dlaczego? Bo gdy ta prawdziwa droga była pokazana, to obłok, pamiętamy, był ciemny z ich strony, a jasny z strony Izraela. Czyli, a obłok to co? Prawda. Dziwna rzecz, że prawda potrafi zaciemnić i rozjaśnić. Ta sama prawda, którą Bóg będzie podawał w wieku tysiąclecia, pokaże jednym właściwą drogę postępowania, jak przejść bezpiecznie i nie umrzeć w małym okresie, a ta sama prawda dla drugiej będzie ciemnością. Postawa serca. Zależnie od postawy serca, ta sama prawda błogosławi albo przeklina. Staje się jasnością i ciemnością. Zawsze jest tak samo. Czyli wyjdą i oglądają trupy ludzi, tych, którzy wystąpili przeciwko mnie w małym okresie, kozłów. Albowiem robak ich nie zdechnie, ogień ich nie zgaśnie. Wiemy, co znaczy to wyrażenie, prawda? To jest podkreślenie ich wiecznej śmierci. To Gehenna, tam robaki, prawda? Dopóki było co jeść dla robaka i co palić dla ognia w Gehennie, to robak jadł, a ogień płonął. A jak już wszystko, ewentualnie robak zjadł, co było do zjedzenia organicznego i ogień spalił wszystko, co było do spalenia, no to by przestały, no bo już nie ma co palić, prawda? Ale dopóki było, czy to jest symbol, to wyrażenie jest symbolem wiecznie trwającej śmierci. Robak nie zdycha tak długo, jak długo jest coś do jedzenia. Ogień nie gaśnie, jak długo jest coś do palenia. I końcowe zdanie, będą obrzydliwością wszelkiemu ciału. Wszystkim owcom wieku tysiąclecia, które przejdą do wieków przyszłych, niejednokrotnie zostawiając za sobą we wtórej śmierci tych swoich najbliższych z obecnego życia. Którzy jako kozły dla doskonałych będą obrzydliwymi. Tak to pisze. To nie są moje słowa. Będą obrzydliwością wszelkiemu ciału. Będą musiały być obrzydliwością. Tak jak Izraelici, gdy wyszli, to zobaczyli na brzegu Egipcjanów pomarłych. Też tam wtedy, prawda? Jak już te wody wróciły, to częściowo potem powrócały te wody tych Egipcjan na brzeg i Egipcjanie widzieli ich takich na brzegu. Posłuchajmy kolejnego stosownego cytatu. Pochodzi od George'a Horna, nie wiem dokładnie kto to był, tylko jego nazwisko było, właśnie od Spurgeona go ten cytat też wziąłem, ten Spurgeon jest bardzo użyteczny. Niestety chyba nie ma go po polsku, także zachęcam młodych do nauki angielskiego. Literatura prawdy stoi otworem. Skarby są, skarby. Nie tylko prawdy paruzyjne, epifaniczne. Bo wiesz, ci mężowie Boży tak zwani, prawda, na przykład Spurgeon, on nie znał jeszcze pełni prawdy. On żył tuż przed paruzją, prawda? Ale Bóg go używał. Mamy także o naszej literaturze o nim, prawda? Jak tam on pewnego razu szedł, zima była, poszedł do pewnej kaplicy, był młodym człowiekiem, żeby się zagrzać i tam posłuchał jakiegoś kazania i tam się tak strasznie poświęcił Bogu, bo to, co słyszał, do niego przemawiało. I on dał cytat George'a Horna. To podobno jakiś biskup był kościoła anglikańskiego, ale nie jestem pewien na 100%. Wierny sługa powinien mieć takie same zainteresowania tych samych nieprzyjaciół, wrogów, co jego pan, którego sprawy i honoru ma on obowiązek zawsze wspierać i zachowywać. To chyba się teraz zgodzimy z tym, prawda? Wierny sługa powinien to samo lubić, mieć tych samych nieprzyjaciół, tych samych wrogów, co jego pan. Inaczej nie jest wiernym sługą. Pan ma jakichś wrogów, a on tych wrogów lubi. No to jak? To nie wypada, prawda? Dobry człowiek nienawidzi tak samo, jak nienawidzi Bóg. Nadal cytuję. Nie nienawidzi osób, lecz ich grzechy. No to co mówiliśmy, oddzielenie grzesznika. Nie nienawidzi osób, lecz ich grzechy. Nie nienawidzi tego, czym stworzył ich Bóg, lecz tego, czym oni sami się stali. No to znowu, prawda? Możemy to też, bo inaczej sformułowanie. Nie nienawidzimy tego, co Bóg stworzył, czyli człowieka, tylko tego, do czego człowiek się doprowadził w wyniku nieposłuszeństwa temu Bogu. Natomiast to, co Bóg stworzył, staramy się kochać, prawda? To właśnie nie znamy nikogo według ciała, upadłego ciała. To druga myśl biblijna. Jakby to chcieliś powiedzieć biblijnym językiem. Nie powinniśmy nienawidzić ludzi z powodu grzechów, jakie praktykują. Teraz bardzo ważna myśl. No to jak na biskupa kościoła anglikańskiego, wspaniała rzecz, prawda? Ludzie poza prawdą, bardzo wielu ludzi, bo to byli Boży ludzie, prawda? Nie znający pełni prawdy, ale to prawdę, którą mieli, dawała im bardzo mądre spojrzenie. Czytam od początku to zdanie, bo ono jest bardzo dobre i niestety szwankujemy na tym wszyscy. Nie powinniśmy nienawidzić ludzi z powodu grzechów, jakie praktykują. To jeszcze ujdzie, ale zobaczmy część druga. Ani nie powinniśmy miłować grzechów z powodu ludzi, którzy je praktykują. Rozumiemy to? Co to jest powiedziane? To bardzo mądre. Nie powinniśmy także miłować grzechów z powodu ludzi, którzy je praktykują. Innymi słowy, ktoś, kogo szanujemy, robi coś niewłaściwego, a my to usprawiedliwiamy. Dlatego, że my szanujemy tego człowieka. No ale tak człowieka, ale ten człowiek w tym przypadku może raz w życiu tylko zrobić coś niewłaściwego. Jak możesz to usprawiedliwiać? Jak możesz miłować grzech z powodu człowieka, który ten grzech praktykuje? Jak to jest zło, to ono jest złem, bez względu na to, kto to zrobił. Gdyby nasz Pan coś złego zrobił, czy Bóg by mu przepuścił? Dlatego, że on go lubi, że to jest jego syn? No przecież mamy powiedziane, że pocił się nasz Pan trwałym potem. Z obawy, czy jedną drobną rzeczą nie uchybił. I z tego powodu wiedział, że nie będzie miał u Boga żadnych względów. Że tylko raz mu się zdarzyło jedna drobna wpadka. Jedno drobne złe słowo. Ale to często, niestety, jeżeli kogoś się szanuje, kogoś się uznaje, to cokolwiek by on nie zrobił, wszystko usprawiedliwione. To tak samo niewłaściwe, jak nienawidzenie człowieka za to, że jakieś zło nam uczynił, czy komukolwiek. Ten, kto niezmiernie przestrzega tego rozróżnienia, kończy swój cytat ten biskup Horn, wypełnia doskonałe prawo miłości i mieszka w nim miłość do Boga i bliźniego. Może łatwiej nam będzie zrozumieć to i pogodzić się z tym, że część ludzi będzie musiała umrzeć w tysiącleciu, bo się nie da oddzielić od zła i że w tej części ludzi mogą być także nasi bliscy z obecnego życia. Jeśli spojrzymy na którą śmierć w jej prawdziwym świetle, bo która śmierć, w przeciwieństwie do śmierci Adamowej, nie jest wrogiem człowieka. Jest ona największym błogosławieństwem dla wszystkich zainteresowanych. Ktoś powie, ale wygadujesz rzeczy. Która śmierć błogosławieństwem? Tak. Wszystko, co czyni Bóg, jest dla naszego dobra. I która śmierć jest także dla naszego dobra. Nie jest żadnym wyjątkiem. Dlaczego? Jak to zrozumieć? Bo osoba, która jest nieudoskonalona, która wciąż posiada jakieś pozostałości starego Adama w sobie, cierpiałaby w doskonałym porządku rzeczy. Możemy sobie to wyobrazić, że osoba niedoskonała, nieudoskonalona, cierpiałaby w doskonałym porządku rzeczy? Cierpiałaby. Dlaczego? Bo wciąż wydawałoby się jej częściej lub rzadziej, zależnie jak bardzo byłaby niedoskonała. W zależności od ilości braków, jakie ona miała w swoim charakterze, to rzadziej lub częściej wydawałoby się, że ją ktoś krzywdzi. Postępowanie innych doskonałych ludzi wobec niej, chociaż zupełnie doskonałe, sprawiedliwe i słuszne, byłoby przez nią odbierane jako krzywdzące dla niej. Gdyż z powodu swojej niedoskonałości nie byłaby w stanie ocenić tego, co wobec niej czynią inni bliźni, którzy postępują całkowicie prawidłowo. Często spodziewałaby się czegoś innego od drugiego, a ten drugi nie mógł tego by jej dać, bo to byłoby niesłuszne, niesprawiedliwe, ale ona by chciała, bo dla siebie niedoskonały człowiek, czyli samolubny człowiek, chciałby zawsze jakieś szczególne rzeczy, prawda? Więc spodziewałaby się czegoś innego. Słuszne i sprawiedliwe traktowanie jej przez innych często odbierałaby jako niesprawiedliwe i cierpiałaby. Cierpienie odczuwane przez nas, to też jest ważna myśl, cierpienie odczuwane przez nas jest takim samym cierpieniem, niezależnie od tego, czy ktoś nas naprawdę krzywdzi, czy nam się tylko tak wydaje. Cierpienie jest cierpieniem, nawet jeżeli nie mamy racji. Wydaje nam się, że ktoś nas krzywdzi. To już nie jest słuszne, to jest nieprawda. On nas nie krzywdzi. On nas traktuje bardzo właściwie. Ale co z tego? W naszym odbiorze postępuje wobec nas krzywdząco. Cierpimy. To najpierw zauważy na dziecku. Rodzice, jak mają małe dzieci, dzieci bardzo często nie mają racji w tym, co chciałyby. Chciałyby nawet coś nawet zgubnego dla siebie. Rodzic interweniuje, uniemożliwia, zabiera to coś, albo dziecko odprowadza z tego miejsca. Co robi dziecko? Płacze. I to tak płacze, że prawda, łzy wylewa i bardzo głośno krzyczy. Jest krzywdzony w tym przypadku. Czy ma rację? No nie, bo to dobrze. To może nawet ono by sobie krzywdę zrobiło albo komuś innemu, gdyby rodzic nie zainterweniował. Ale interwencja rodzica prowadzi do wielkiego żalu tego dziecka. Ona ma straszny żal. A przecież rodzic go tak naprawdę nie skrzywdził. No ale ono jest zbyt małe, żeby to rozumieć. Tak samo jest z ludźmi, którzy się nie doskonalą. Chcielibyście, braterstwo, żyć w królestwie powsze czasy i raz w tygodniu cierpieć? Powiedzmy raz w tygodniu tylko. Raz w tygodniu by się wam zdawało, że ktoś was skrzywdził. I byście myśleli o tym żal, byście się mielibyście do Boga wątpliwości, no dlaczego Bóg na to, dlaczego nie reaguje, dlaczego on tego człowieka nie zatrzyma, nie powstrzyma, już nie mówię, żeby go strasznie karał, ale chociażby go powstrzymał, przecież on mnie krzywdzi. No potem Boże, może by nam przeszło po nocy, byśmy się wyspali, może jakbyśmy zapomnieli. No ale za tydzień, z innej strony, inna okazja, inny człowiek. bo ten, kto byłby niedoskonały, no to za chwilę by się stykał z takimi sytuacjami, w których wydawałoby mu się, że ktoś go krzywdzi. Bo on swoje niedoskonałości tak by to odbierał. I co? I by cierpiał. A Bóg mówi, ja nie pozwolę, żebyś cierpiał w moim królestwie. Jeżeli się nie udoskonalisz, nie pozwolisz się mi doprowadzić do doskonałości i ewentualnie wydawałoby ci się, że będziesz cierpiał, no to ja po prostu cię usunę, żebyś nie cierpiał. Manna 21 marca, stosowna do naszego tematu. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Słowa naszego Pana z Mateusza 5:44. Brat Russell, oto sposób sprawdzenia rzeczywistego usposobienia swojego serca wobec nieprzyjaciół. Czy mógłbyś z radością wyświadczać im dobro i pomagać w miarę swoich możliwości, by mogli dostrzec błąd w swoim postępowaniu i go przezwyciężyć? Czy potrafisz czule modlić się za nimi, cierpliwie znosić ich słabości, ignorancję, brak postępu i starać się szlachetnym przykładem pokazać im doskonalszą drogę? Jeśli tak, to pogardzasz grzechem, a nie grzesznikiem. Powinieneś nienawidzieć grzechu, lecz nigdy grzesznika. Miłość do bliźniego nie może ustać, dopóki nieomylny sąd Boga nie ogłosi, że grzech i grzesznik są nierozłącznie ze sobą związani. Ale gdy już ogłosi, to mądrość Boża, że grzech i grzesznik są nierozłącznie ze sobą związani, to trzeba nienawidzieć tego grzesznika. To już jest czas właściwy na taką nienawiść. I brat Johnson. Doskonałą miłością jest miłość do nieprzyjaciół. Nie ma też w miłości niczego trudniejszego do rozwinięcia, jak miłość do nieprzyjaciół. Ten, kto potrafi miłować, błogosławić, świadczyć dobro i modlić się za swoich nieprzyjaciół, jest naprawdę bogaty w charakterze. Jeśli utrzyma tę zaletę niezachwianą aż do końca, zapewni sobie wejście do wiecznego królestwa, ponieważ posiadanie tej zalety jednocześnie oznacza posiadanie właściwej miłości do Boga, Jezusa, braci i rodzaju ludzkiego, co w sumie składa się na doskonałą miłość. Jak zatem nienawidzieć tak, jak nienawidzą Bóg, jak nienawidzi Jezus, jak nienawidzą wszyscy, którzy są w harmonii z zasadami prawdy i sprawiedliwości? Jakie jest dokładne znaczenie doskonałej nienawiści? Bo ja tak mówię o tym, mówię różne przykłady, ale tak konkretnie jeszcze się do tego nie odniosłem. Otóż doskonała nienawiść to uczucie niezadowolenia, dezaprobaty, odrazy, wstrętu do zła. Doskonała nienawiść to uczucie niezadowolenia, dezaprobaty, odrazy, wstrętu do zła. Taką definicję doskonałej nienawiści sugeruje Izajasz 33 rozdział. Zajrzyjmy. Izajasz 33. Wersety 14 i 15. Zlękli się na Syonie grzesznicy, strach zdjął obłudników mówiących, któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym, któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym? I odpowiedź, kto? Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego, który się zyskiem niesprawiedliwym brzydzi, który otrząsa swe ręce, aby darów, czyli łapówek, nie brał, kto zatyka uszy swe, aby nie słyszał o rozlaniu krwi i zamyka oczy swoje, aby nie patrzeć na zło. Na najbardziej interesuje końcówka, dwa ostatnie stwierdzenia. Że ten, że w królestwie będą właśnie, ostaną się ci, no i będą mogli żyć, którzy pewne rzeczy robią, chodzą w sprawiedliwości i tak dalej, a to nas nie interesuje dla naszego tematu. Końcówka jest dla nas ważna. Zatyka uszy swoje, aby nie słuchał o rozlaniu krwi, ten będzie w królestwie, ten się Bogu podoba, i zamyka oczy swoje, aby nie patrzeć na zło. Czy chodzi o fizyczne zatykanie uszu i fizyczne zamykanie oczu, żeby zła nie widzieć i o złu nie słyszeć? Jeśli gdyby o to chodziło, to było niewykonalne. Sam Bóg to robi, widzi, prawda, to zło, ale gdy tutaj mamy powiedziane, że on zatyka swoje uszy i oczy, żeby nie widzieć albo nie słyszeć o złu, to znaczy, żeby nie na to zło nie patrzył, albo ten zło, złu. Polski jest trudnym językiem, po angielsku nie ma tych problemów. Aby on nie widział, nie patrzył na zło i nie słuchał o tym złu z aprobatą, z zadowoleniem. O to chodzi tutaj tylko i wyłącznie. Nie chodzi o fizyczne zatykanie uszu, tylko wyrażanie dezaprobaty. Mówię, tak często ludzie tak mówią, ja nie mogę na to patrzeć, prawda? Czyli nie, że nie mogę patrzeć, że fizycznie nie mogę na to patrzeć, tylko że nie mogę się z tym pogodzić. To jest tak niewłaściwe, albo nie mogę o tym słuchać. Takie rzeczy to ja w ogóle nie będę słuchać. Często mamy powiedziane, że jak obmowa się na przykład zaczyna, to powinniśmy nie słuchać, prawda? To nie powinniśmy tak robić, prawda? Że uszy zatkać, no można, jakby ktoś tak chciał, ale to nie chodzi o to, prawda? Chodzi o to, żeby z aprobatą tego nie słuchać, tylko zwrócić uwagę, przerwać, żeby ta mowa nie była praktykowana, no bo nie jest to właściwą rzeczą, prawda? Czyli mamy wyrazić dezaprobatę. Pomocne jest tutaj, i to już końcówka dla nas, żeby to na poparcie tego, jest Abakuk 1:13. Abakuk wiedział o doskonałej boskiej nienawiści do zła i w związku z tym nie mógł pojąć szerzenia się zła na świecie. Nie mógł pojąć dozwolenia na zło. I w tym Abakuk 1:13 pisze tak. Czyste są oczy Twoje, tak że na zło patrzeć i bezprawia widzieć nie mogą. Chodzi o symboliczne patrzenie, prawda? Z aprobatą. Bo oczy Boga są tak czyste, że nie mogą na zło patrzeć i bezprawia widzieć. Każdy rozumie, że chodzi o przenośne, prawda? Symboliczne, no bo inaczej by znaczyło, że Bóg nie widzi zła. On widzi zło, dlatego kiedyś to ukróci. Więc on pisze dalej. Dlaczego zatem patrzysz na czyniących przewrotność? Dlaczego milczysz, gdy niezbożnik pożera sprawiedliwszego od siebie? On tu argumentuje, niby nie może patrzeć, a jednak patrzy. Widzimy? Dlaczego zatem patrzysz na czyniących nieprawość? Widzimy, raz jest symboliczne patrzenie, a raz dosłowne. Najpierw mówi, oczy Twoje są tak czyste, że na zło patrzeć nie mogą. I potem to dlaczego patrzysz? Czyli widzimy, że chodzi mu, dlaczego patrzysz, czyli dlaczego widząc to fizycznie nie przerywasz, bo ja wiem, że nie możesz patrzeć na takie złe rzeczy, czyli nie jesteś z tego zadowolony, z aprobatą tego nie widzisz, a jednocześnie nie reagujesz. Oni rozumieją dozwolenie na zło, że Bóg chce, aby przez pewien czas zło się działo, bo ma swoją rolę do odegrania w boskim planie. I tutaj mówi, że twoje oczy są tak czyste, że na zło patrzeć, czyli z aprobatą nie mogą symbolicznie, to dlaczego zatem patrzysz na czyniących przewrotność? Dlaczego milczysz? Dosłownie milczysz, nie reagujesz, nic nie mówisz, gdy niezbożnik pożera sprawiedliwszego od siebie. Także Abakuk z powodu braku znajomości prawdy na temat dozwolenia zła nie rozumiał, dlaczego Bóg nie reaguje. I daje dowód symbolicznego patrzenia i dosłownego patrzenia. No i myślę, że w tym momencie możemy nasz wykład przerwać. Mam nadzieję, że braterstwo już teraz wiedzą po tych wszystkich moich rozważaniach, czym jest doskonała nienawiść i jakże jest potrzebna, niezbędna, ale jednocześnie trudna do rozwinięcia. Jeżeli kiedykolwiek osiągniemy doskonałą nienawiść, to będziemy mieli dowód, że mamy także doskonałą miłość. To idzie w parze. Gdy pójdziemy do jednej krańcowości w pełni, czyli do doskonałej miłości, możemy być pewni, że po drugim stronie, po drugiej biegunie będziemy mieli doskonałą nienawiść. Kiedykolwiek nie odczuwamy dezaprobaty, od razu obrzydzenia do zła, wszystko jedno w czyim wykonaniu. Na przykład nawet gdyby to była bliska nam osoba, albo ktoś, kogo cenimy. Jeżeli bliska nam osoba robi coś złego, albo ktoś, kogo cenimy, robi coś złego, coś niewłaściwego, ale my mimo to usprawiedliwiamy to z powodu naszych kontaktów, relacji wobec tej osoby, bo to rodzina, bo to zacny człowiek, my go szanujemy, to dajemy dowód, że nie mamy nienawiści do zła. Że nie potrafimy tego odróżnić, że nam to wszystko się zlewa. Że jesteśmy zdeformowani i potrzebujemy pracy nad charakterem, tak żeby osoba, która cokolwiek czyni, była na drugim planie. Ważne jest, co ta osoba czyni, a nie kto to jest. I ani w jedną stronę, ani w drugą stronę nie należy patrzeć gorzej na człowieka, albo przez pryzmat zła, które ten czyni człowiek, jak również nie należy patrzeć lepiej na człowieka niż to, co on czyni, na to zasługuje. Także życzę nam wszystkim rozwijania tej doskonałej nienawiści razem z doskonałą miłością. Jedno i drugie idą w parze. Bez jednego nie ma drugiego. Zatem cokolwiek nie rozwiniemy, będzie dobrze. Bo jak rozwiniemy jedną z tych rzeczy, to ta druga na pewno też automatycznie. Bo to jest coś na zasadzie pójście w lewo, czyli nie ma nas w prawo. Nie można pójść jednocześnie w lewo i w prawo. Obyśmy tą doskonałą nienawiść rozwijali razem z doskonałą miłością. Tego nam życzę wszystkim i dziękuję za uwagę.
Dziękujemy panu Bogu.